Proszę, zajmijcie miejsca, weźcie swoje Biblię do ręki. Też na pewno część fragmentów, które będę czytał, pojawi się tutaj za mną, wyświetlone fragmenty Pisma Świętego. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przeszli taką podróż. Zaczniemy od Bożego człowieka, od Abrahama, poprzez Szymona Piotra, ucznia Pana Jezusa, a całość chcę podsumować, chcę zakończyć w liście do Rzymian. A więc ktoś może powiedzieć, że cała Biblia dzisiaj od Abrahama do listu do Rzymian, ale spokojnie, to będą tylko wybrane fragmenty z Pisma Świętego. W każdym razie chciałbym rozpocząć od Abrahama, ponieważ będę dzisiaj mówił o pewnych rozterkach, dylematach, konfliktach, które występują wewnątrz człowieka. I na końcu będę próbował odpowiedzieć, czy może być inaczej, czy w życiu może być inaczej, czy możemy wyjść z tych wewnętrznych konfliktów, wewnętrznych rozdarć, wewnętrznych walk i dojść do jakiegoś takiego miejsca w życiu z Bogiem, w którym znajdziemy to, o czym mówił Pan Jezus, życie w obfitości. A więc Abraham, wielka postać Pisma Świętego. Abraham ważny zarówno dla Żydów, ponieważ jest ojcem narodu żydowskiego. Abraham ważny także dla chrześcijan, ponieważ tak jak nam mówi Pismo Święte, Biblia nazywa go ojcem wszystkich wierzących. A więc mamy jak gdyby podwójne ojcostwo u Abrahama. Takie ojcostwo mu przypisał Bóg. To nie jest nic ludzkiego, to jest coś, co pochodzi od Boga. Taki ważny fragment to pierwsza Mojżeszowa, rozdział 15, werset 6, gdzie jest powiedziane o Abrahamie, wtedy uwierzył Panu, dokładnie uwierzył Jahwe, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. To jest pierwsze miejsce w Biblii, gdzie tak bardzo jasno i w sposób jednoznaczny jest powiedziane, że dzięki wierze ktoś został usprawiedliwiony. To jest pierwszy taki werset, dlatego później szczególnie apostoł Paweł odwołuje się do Abrahama, udowadniając to, przekonując, że człowiek przed Bogiem osiąga sprawiedliwość na podstawie wiary. Właśnie powołuje się na przykład Abrahama. No i teraz, jak gdyby idąc tą myślą, chcę przeczytać Galacjan, 3 rozdział, wersety 6 i 7. One chyba tutaj pojawią się w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, natomiast ja je przeczytam w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Galacjan, rozdział 3, wersety od 6 do 7. Czytamy: w taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Uwierzył Abraham Bogu i to mu policzono za sprawiedliwość. To mu poczytano za sprawiedliwość. To mu zaliczono jako sprawiedliwość. Dalej Pismo mówi: zrozumcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, są synami Abrahama. To jest mocne słowo. Ci, którzy polegają na wierze. Więc można polegać na czymś innym. Polegają na wierze, są synami Abrahama. A więc dlatego ta postać jest taka szczególnie ważna, jak powiedziałem, i zarówno dla Żydów, jak i dla chrześcijan. Osoba Abrahama w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu wielokrotnie jest przywoływana. Apostołowie, argumentując pewne prawdy biblijne, odwołują się do postaci Abrahama. A co wy myślicie o Abrahamie? Jaki to był człowiek? Wiemy, że tutaj na podstawie wiary został usprawiedliwiony i to była ważna prawda, która się objawiła. Później jest ona mocno akcentowana właśnie w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. Czy Abraham to jest taka postać jednoznaczna? Czy Abraham to jest taka postać tylko od tej strony, tej pozytywnej? Ja chcę powiedzieć tak, mam wielki szacunek do Abrahama. Wielki szacunek do tego męża Bożego. Kiedy po pewnej przerwie wróciłem do pierwszej Mojżeszowej i zacząłem czytać pierwszą Mojżeszową, bo jakoś bardziej byłem skupiony na Nowym Testamencie. Kilkakrotnie przeczytałem Ewangelię, listy i po jakimś dłuższym okresie wróciłem do pierwszej Mojżeszowej, wróciłem do postaci Abrahama i zacząłem czytać. To wszystko było takie nowe, świeże, jakbym to na nowo zaczęło żyć we mnie. I chcę powiedzieć, że jeszcze większy szacunek wzbudził się w moim sercu do Abrahama ponieważ to był człowiek, który reagował na to, co mówi Bóg. To był człowiek, który reagował na to, co mówi Bóg. Jeśli Bóg do niego coś mówił i czasami to były rzeczy naprawdę wymagające, to były rzeczy bardzo trudne. Z naszej perspektywy, z perspektywy człowieka współczesnego mogłyby się wydawać wręcz jakieś rzeczy no, absurdalne. Nie? Tak byśmy na to mogli popatrzeć, ale on reagował. Kiedy Bóg mu powiedział, masz opuścić Haran i udać się, nie wiedząc gdzie. Bo Bóg mu nie powiedział, pójdziesz tam i tam, masz iść. Nie wskazał dokładnie miejsca, do którego ma Abraham dojść. Po prostu pójdziesz do ziemi, którą ci wskażę. To było wszystko. To co zrobił Abraham? Zabrał swoją rodzinę i poszedł. Nie rozpoczął debaty z Bogiem. Boże, jak mi powiesz gdzie, to ja wtedy pójdę. Rozpoczął podróż i wiemy, że kolejne kroki, kolejne miejsca, które odwiedzał, Bóg go dalej prowadził. A kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, i kazał taką dziwną rzecz zrobić, mianowicie kazał obrzezać wszystkich mężczyzn w domu Abrahama. To było ponad 300 osób. To było ponad 300 osób. W domu Abrahama kazał obrzezać wszystkich mężczyzn. No i wiecie, to już Abraham już był w takim podeszłym wieku. Jego syn Ismael był nastolatkiem. To Abraham co zrobił, gdy mu Bóg powiedział, żeby obrzezał wszystkich? Tego samego dnia obrzezał siebie, syna swego i wszystkich. To już nie jest takie proste. Mógł powiedzieć, Boże, no to ja to może wezmę na siebie, dlaczego ma cierpieć mój syn? Abraham bez słowa, bez dyskusji, jednego dnia obrzezał wszystkich mężczyzn w swoim domu. A kiedy już narodził się Izaak i Bóg pewnego dnia powiedział do Abrahama, Abrahamie, weź swego syna, którego miłujesz i idź na górę, którą ci wskażę i złóż go tam na ofiarę całopalną, to czytamy, że Abraham następnego dnia wcześniej rano wstał, wziął swego syna i poszedł. Więc to trzeba jak gdyby zobaczyć serce Abrahama, zobaczyć jego wiarę, zobaczyć jego posłuszeństwo. Posłuszeństwo, ta natychmiastowa reakcja, to natychmiastowe pójście za tym, co mówi Bóg, to wynikało tylko z jednej rzeczy, że on miał niezachwianą ufność, niezachwianą wiarę. Dlatego mógł to robić. Gdyby tego nie miał, na pewno by się powstrzymał, na pewno by zaczął dyskusję, na pewno by szukał jakichś wytłumaczeń, szukałby argumentów. Natomiast nie widzimy tego. I dlatego w liście do Rzymian w 4 rozdziale, w liście do Rzymian w 4 rozdziale od wersetu 17 znajdujemy niezwykły hymn na cześć wiary. Niezwykły hymn stwierdzenia o wierze tego Bożego męża o Abrahamie. List do Rzymian, rozdział 4, werset 17. Ja sobie nazwałem to hymn o wierze Abrahama. I czytamy słowa, które są bardzo piękne i mocne, jak napisano: ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Czy nie jest to piękny fragment o Abrahamie? Te stwierdzenia, zaufał Bogu, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, nie zachwiał się w wierze, nie zwątpił z niedowiarstwa, wzmocniony wiarą, mając zupełną pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc uczynić. To jest pewien hymn pochwalny Pisma Świętego, gloryfikujący, pokazujący niezwykłą ufność, niezwykłą wiarę, jaką Abraham przejawiał przez swoje życie, w trakcie swojego życia. No właśnie, i możemy popatrzeć na to, na ten aspekt życia Abrahama. Może być dla nas inspiracją, zachętą, pobudzeniem, pewnym wzorcem. Ale kiedy analizujemy całość życia Abrahama, to widzimy, że to nie jest taka postać jednoznaczna w każdym aspekcie. Ponieważ w tej historii jego życia tutaj na ziemi pojawiają się pewne rzeczy, które mogą nas zastanawiać i możemy się powiedzieć, no to jak to? Człowiek, który był zdolny do takich rzeczy, nagle w innej sytuacji zaczyna się wycofywać, robić krok do tyłu, zaczyna robić coś, co dla nas jest nie do końca zrozumiałe. Mianowicie już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, od 10 wersetu czytamy o tym właśnie człowieku Abrahamie. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety od 10 do 13. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram, ja używam słowa Abraham, żeby nie wprowadzać zamieszania, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona, zabiją mnie, a ciebie pozostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Człowiek, o którym możemy powiedzieć, że nie bał się niczego. Człowiek, kiedy armie obce zaatakowały Lota i rejon, gdzie on mieszkał i uprowadziły do niewoli cały okręg sodomski i Lota wraz z jego dobytkiem, to Abraham uzbroił swoich 300 ludzi i uderzył na całą armię i odbił Lota i uratował to wszystko, co zostało zabrane. Teraz w sytuacji, czy w innej sytuacji, kiedy udaje się do Egiptu, ma taką prośbę do swojej żony. To tak, jakbym ja poprosił moją żonę, wiesz co, moja żono, nie mów, że jesteś moją żoną. Mów, że jesteś moją siostrą. Co prawda Sara w jakimś sensie była siostrą Abrahama, ponieważ z tego samego ojca pochodzili. Ale nie mów, że jesteś moją żoną, mów, że jesteś moją siostrą, to Egipcjanie będą mnie dobrze traktować, będą mi wyświadczać dobro ze względu na to, że tak właśnie zrobimy. W 14-15 wersecie czytamy, gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Nie mamy szczegółowego opisu, co się stało w tym pałacu Faraona, ale wiemy, że ją zabrano do pałacu Faraona. Wyobraźmy sobie, ja z punktu widzenia współczesnego człowieka w ogóle nie jestem sobie z tego w stanie wyobrazić, że mówię do żony, wiesz, mów, że jesteś moją siostrą, a jak cię zabiorą do pałacu, to może będą mi dobro wyświadczać mi z tego powodu. Oczywiście istnieje jakaś tutaj przepaść 4000 lat i możemy nie do końca rozumieć te wszystkie uwarunkowania, które wtedy występowały, ale ja, no trudno mi się pogodzić z postawą Abrahama w tej sytuacji, który był człowiekiem wiary i który potrafił zaufać Bogu w różnych sytuacjach, nawet mógłbym powiedzieć o bardziej ekstremalnych sytuacjach potrafił zaufać Bogu, a w tej sytuacji jakoś tak próbuje po ludzku znaleźć rozwiązanie, żeby tylko on pozostał przy życiu i żeby mu się dobrze wiodło. Nie wiem, jak się Abraham z tym czuł, kiedy jego żona Saraj przebywała przez jakiś czas u Faraona. Nie wiem, jak się z tym czuł, co przeżywał, jakie miał dylematy, czy mógł dobrze spać, czy mu się dobrze rozmawiało z Bogiem. Tego jak gdyby Pismo nie dostarcza nam tej informacji, ale wiemy, że no, przyszedł taki czas, że została zwrócona Sara Abrahamowi, no i musieli bardzo szybko Egipt opuścić. No ale żeby jak gdyby tutaj została wyciągnięta lekcja w przypadku Abrahama, to mija trochę lat i w 20 rozdziale ta sama księga, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 20, wersety od 1 do 2. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przybywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze. Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelek, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Drugi raz ta sama sytuacja po iluś latach. Teraz inny człowiek, inny król zabiera jego żonę Sarę i zabiera znów do swego pałacu. Jak powiedziałem, dla mnie troszeczkę jest to, nie do końca jestem w stanie tutaj zrozumieć Abrahama. Z jednej strony, jak powiedziałem, człowiek, który dzięki swojej wierze był gotowy na wszelkie posłuszeństwo i człowiek, który podejmował niezwykłe wyzwania, polegając na Bogu, bo Bóg wzbudził w jego sercu wiarę, a z drugiej strony dwukrotnie wprowadza swoją żonę w bardzo kłopotliwą sytuację, bardzo niezręczną sytuację, w dwuznaczną sytuację. Nie wiemy nawet, jak zinterpretować, co się stało. Wiemy, w jednym przypadku jest opisane, ale w drugim przypadku nie, kiedy Sara była na dworze Faraona. Więc widzimy z jednej strony wiara, posłuszeństwo, z drugiej strony lęk i kłamstwo. Wiara i posłuszeństwo, lęk i kłamstwo. I więc mamy jakieś rozdarcie, mamy jakiś konflikt, mamy coś, co się dzieje wewnątrz człowieka, Bożego człowieka, co myślę, że dla niego samego jest problemem. Nie wiem, czy wy w jakiś sposób potraficie się utożsamić właśnie z takimi postawami. Nie chodzi o dokładne utożsamienie się z takimi sytuacjami, ale z takimi postawami, że jednego dnia czujemy się ludźmi pełni wiary. Jednego dnia jesteśmy gotowi dla Boga zrobić wszystko. Jesteśmy gotowi pójść, jak to się mówi kolokwialnie, na całość, by za chwileczkę, po paru godzinach albo następnego dnia przeżywać jakieś wewnętrzne rozdarcie, przeżywać jakiś konflikt, zaprzeć się Pana w zwyczajnej sytuacji, swoją postawą pokazać, że tak jakbym nie znał Jezusa. Wiecie, to są właśnie te wewnętrzne napięcia, te wewnętrzne konflikty, te wewnętrzne rozterki, które gdzieś towarzyszą życiu człowieka. Ja wiem, że my byśmy chcieli być jednoznaczni, chcielibyśmy być tylko tacy jak Abraham z tego dobrego okresu, ale kiedy pojawiają się te inne sytuacje, to nie wiem, wstydzimy się, zastanawiamy się nad sobą, nie możemy w lustro może czasami patrzeć, gdzieś padamy na kolana, rozmawiamy z Bogiem, myślimy, Boże, dlaczego tak musi być? Dlaczego nie jestem taki jednorodny? Dlaczego nie jestem tylko taki, jak właśnie w tych momentach, kiedy Ci ufam, kiedy Ci wierzę? Więc patrząc na postać Abrahama, absolutnie postać pozytywną, wielkiego męża Bożego, męża wiary, dostrzegamy w nim także takie chwile, że to przejście od wiary do niewiary wydaje się takie krótkie. Ta droga od wiary do niewiary wydaje się taka prosta. Wydaje się, że to gdzieś jest jedno obok drugiego, albo jedno nawet nakłada się na drugie. A więc tutaj mamy pierwszą taką postać i te rozterki, te, jak powiedziałem, wewnętrzne dylematy, te wewnętrzne sprzeczności, które gdzieś pojawiają się w nas. Inna wielka postać Biblii, Szymon Piotr. Jaki był Szymon Piotr? Jak spostrzegacie tego wielkiego apostoła, Szymona Piotra? Czy jest to postać pełna sprzeczności? Czy jest to postać, która funkcjonuje tylko w jednym wymiarze? Jaki był Szymon Piotr? No wiemy, że był trochę szalony. Wiemy, on był trochę szalony. On chyba nie był tak poukładany jak większość z nas. On miał w sobie tą nutę szaleństwa. Były takie sytuacje, kiedy zachował się tak, że naprawdę to było takie niewyważone. To było takie po prostu spontaniczne, jak powiedziałem, takie pójście na całość. Znajdujemy Szymona Piotra chociażby w takiej sytuacji. Mateusza 14 rozdział, wersety 25-31. Pan Jezus idzie po wodzie. Uczniowie zaś, widząc Jezusa, widząc Go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. To właśnie cały Piotr. Tamci, gdy widzieli, że Jezus idzie po wodzie, krzyknęli, może byli przerażeni. A Piotr mówi, Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść, to ja przyjdę do Ciebie. To właśnie ta niezwykłość tej postaci. Takie Czasami pozbycie się tylko racjonalnego myślenia po to, żeby zrobić coś innego, coś dziwnego. Ja chcę tak jak Jezus, On idzie po wodzie, to może ja też pójdę po wodzie. Jeżeli Ty mi każesz, to przyjdę. No i właśnie Pan Jezus mówi, no to chodź, chcesz iść po wodzie, no to chodź. I słuchajcie, On wystawia nogę z łodzi, albo nie wiem, wyskakuje i się zatrzymuje na lustrze wody. To była trochę większa łódź, bo tam było sporo tych ludzi. To nie była taka, wiecie, malutka łódka, kajak, tylko on musiał jakoś wyskoczyć z tej łodzi. Wyskoczył i nie poszedł pod wodę. Wyskoczył, stanął na wodzie i idzie, a oni może tam z łodzi patrzą i nie wierzą, co się dzieje. No idzie po wodzie. No taka jest to postać, taki to jest człowiek, taki to jest Piotr. Widzimy w nim niesamowitą odwagę połączoną z wiarą. To się nie da od tak, wiecie, normalnie. Widzimy niesamowitą wiarę w Piotrze, odwagę widzimy w Piotrze, widzimy połączenie się słowa Jezusa, połączenie się Jego ufności, połączenie się wielu czynników, które sprawiły, że On jednak idzie po wodzie. Robi rzecz niemożliwą, robi coś, co jest niewytłumaczalne i niemożliwe. Ale za chwileczkę, kiedy czas mija, ja nie wiem, jak on długo szedł po tej wodzie, myślę, że kawałek szedł po tej wodzie do Jezusa, werset 30, 31, a widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? No jaki małowierny? No ja bym chciał być taki małowierny, że chodzę po wodzie. Rozumiecie, no jaki małowierny? No, człowiek, który wychodzi, idzie po wodzie, bo to jest człowiek, gdzie widać, że w nim żyje wiara, że po prostu zaufał słowu Jezusa, ale popatrzcie, jaka ta droga między wiarą a niewiarą jest krótka. W jednym momencie wie, że idzie po wodzie, by za chwileczkę zacząć tonąć. To jest wszystko, dzieje się w tym samym czasie. To są te sprzeczności, które występują w nas w tym samym czasie. To nie jest jakiś miesiąc później chciał drugi raz i zaczął tonąć. To się stało w tym samym czasie. Wierzył i szedł i nagle zaczął się rozglądać i przestał wierzyć, zaczął tonąć. W nas, bracia i siostry, są właśnie tego typu walki, tego typu napięcia, tego typu sprzeczności, że wydaje nam się, że już jest wszystko dobrze, że już jesteśmy na górze, że już coś pokonaliśmy, by za chwilę odkrywamy, że jednak znów to wraca do nas i znów się z tym zmagamy i znów z tym walczymy. Wydaje nam się, że nasza wiara jest taka ustabilizowana, pewna, by za chwileczkę w prostej sytuacji po prostu zaprzeć się naszego Pana. To widzimy w ludziach, w tych ludziach, o których mówi Biblia. Widzimy to w Abrahamie. Ja dostrzegam gdzieś to w Szymonie Piotrze. A przecież wszyscy dobrze znamy tą sytuację, kiedy Szymon Piotr deklarował, z Tobą pójdę na śmierć. Choćby oni wszyscy, ci 11 się zaparli, to ja na pewno się Ciebie nie zaprę. Oni to jeszcze mogą się Ciebie zaprzeć, bo oni nie są tacy jak ja. Ja się na pewno Ciebie nie zaprę. Choćby się wszyscy Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. Szymon Piotr deklaruje do Pana Jezusa i on w to wierzy. To nie są takie deklaracje puste. On w to wierzy, jest przekonany, że na pewno tak będzie. Kiedy stanie w takiej sytuacji, to na pewno przyzna się do Pana Jezusa Chrystusa. I za chwileczkę, dokładnie za chwilę, czytamy w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale od 69 wersetu. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu. Wystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc, i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Oto siedzi gdzieś na podwórku, grzeje się, przychodzi kobieta do niego i mówi mu, i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. To nawet nie jest jakaś sytuacja, wiecie, publiczna w tym momencie. Może następne były bardziej publiczne, a to jedna z osób, które tam były, zwracają się. On mówi, PiSu mówi, a on zaparł się wobec wszystkich i rzekł, a więc też to była jakaś tam inni ludzie, nie wiem, co mówisz. Nie wiem, co mówisz. Jak powiedziałem, z jednej strony deklaracje, z jednej strony gotowość pójścia, czy wiara, która pozwala iść po wodzie. Za chwileczkę w prostej sytuacji Szymon Piotr mówi, nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. A chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi, prawdziwie ty też jesteś z nich, wszech zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka i zaraz kur zapiał. Słuchajcie, znów jakaś niejednoznaczna postać. Znów jakieś napięcie, które występuje w życiu Szymona Piotra. Jakiś konflikt, jakaś sprzeczność. Z jednej strony człowiek, który uzdrawia chorych, wypędza demony. Człowiek, który dokonuje wielkich dzieł w imieniu Jezusa, by za chwilę trzykrotnie, i to jedna sytuacja po drugiej, powiedzieć, że nie znam Jezusa. A więc znajdujemy mężów bożych, mężów wiary, u których widzimy wzloty i widzimy jakieś sytuacje, które nas trochę niepokoją. Widzimy mężów bożych, którzy trzymają się Boga i Bóg ich używa, by za chwileczkę zaprzeć się tego, w którego wierzą. Jak powiedziałem, skąd tyle wewnętrznego konfliktu, skąd tyle wewnętrznej walki, skąd tyle niejednoznaczności w życiu tych ludzi, a przenosząc to na moje własne życie i na twoje własne życie, skąd tyle niejednoznaczności w moim i w twoim życiu? Czy pytanie jest, czy tak być musi? Czy to jest już droga utorowana nam przez Abrahama, przez innych, przez Dawida, przez apostołów, przez Szymona Piotra? Czy ta historia wewnętrznego konfliktu to jest coś, co musi trwać do końca naszych dni? Z pewnością jest tak, że walka trwa do końca naszych dni. Ale czy aż takie sytuacje, które przywołałem, muszą się powtarzać bez końca? I teraz przechodzimy do listu do Rzymian, do 7 rozdziału. Ja sobie nazwałem ten fragment teologia wewnętrznego konfliktu. List do Rzymian, rozdział 7, wersety od 15 do 24. Apostoł Paweł taki fragment zawarł w liście do Rzymian. Przeczytam wam ten fragment, a później wam coś o tym fragmencie powiem. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozoznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobre, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mi w niego wolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. I to zawołanie, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. I podsumuję to stwierdzeniem z tego fragmentu. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. Słuchajcie, nie można tego inaczej nazwać jak fragment sankcjonujący, mówiący o jakimś wewnętrznym konflikcie. O jakimś wewnętrznym konflikcie, który jest w każdym człowieku, który trwa w człowieku. Że osoba nie chce czynić dobre, ale trzyma się go złe. I nie wiem, czy wiecie, ale bibliści śmiertelnie się pokłócili o ten fragment Pisma Świętego. Tak się pokłócili o ten fragment Pisma Świętego, że założyli różne denominacje, inaczej interpretując ten fragment Pisma Świętego. To ten fragment Pisma Świętego stał się kością niezgody dla wielu biblistów, którzy w różny sposób patrzyli na ten fragment. I jedni patrzyli na ten fragment i mówili tak, to jest opis wewnętrznej walki, wewnętrznego konfliktu w człowieku, który teoretycznie zna Boże prawo, który teoretycznie zna Boże prawo, wie, jakie ono jest, ale nie jest zrodzony z ducha. Więc zna teoretycznie Boże prawo, wie, co jest dobre, został pouczony przez zakon, ale nie jest zrodzony z ducha, dlatego nie jest w stanie wykonywać to, co mówi Bóg. Dlatego w nim jest taka walka, bo jego umysł rozpoznaje Bożą wolę, ale jego wewnętrzny człowiek nie ma w sobie zdolności, aby tę wolę wykonywać. Więc poszli w kierunku, jest to opis stanu człowieka, zanim doświadczył nowego narodzenia. Inni bibliści powiedzieli, absolutnie nie. Powiedzieli, to tak być nie może. Kontekst, umieszczenie tego w 7 rozdziale listu do Rzymian. A więc kiedy apostoł Paweł już w tym liście przeszedł, pokazał, że wszyscy są grzesznicy. Później pokazał, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę. Później pokazał, że w 6 rozdziale przyjmujemy chrzest. I doszedł do 7 rozdziału. A więc kontekst umieszczenia tego fragmentu jednoznacznie stwierdza, że jest to konflikt wewnątrz człowieka, który już zna Boga. Który już Boga poznał, który doświadczył Bożego przebaczenia, który doświadczył Bożego usprawiedliwienia. I że w nim rozgrywa się jakieś straszliwe napięcie, straszliwa walka pomiędzy tym, co wie, że powinien czynić, a pomiędzy tym, że ciągnie go do złego, bo grzeszna natura gdzieś się w nim odzywa, te grzeszne nawyki, przyzwyczajenia, cała ta siła złego gdzieś na niego napiera. I z jednej strony wie, co Bóg mówi, zna Bożą wolę, ale z drugiej strony wewnętrznie jest jakaś walka, konflikt, sprzeczność, więc co chwileczkę upada i woła w końcu, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? My nawet jeśli uznamy, że faktycznie jest to opis życia czy jakiegoś wewnętrznego konfliktu już człowieka wierzącego po nawróceniu, to chciałbym sobie i wam postawić pytanie, czy tak mamy żyć? Czy to jest ta norma? Czy to jest coś, co jest nieuniknione? To, co przeżywał Abraham, co do pewnego czasu przeżywał Piotr, o czym mówi list do Rzymian? A może spróbujmy jeszcze w inny sposób spojrzeć na ten fragment? A może ten fragment bardziej mówi o tym, że jest to opis walki wewnętrznej, konfliktu wewnątrz człowieka usprawiedliwionego przez wiarę, ale człowieka, który nie przeszedł w życiu do rozdziału 8. Nie wiem, czy na ile znacie list do Rzymian. Jest to konflikt, napięcie, zmaganie wewnątrz człowieka, który jest zbawiony, jest usprawiedliwiony, jest dzieckiem Bożym, ale ciągle w swoim myśleniu jest pod panowaniem prawa i w mocy cielesnej natury. Ja absolutnie podpisuję się pod tą wersją 3. Że jest to opis konfliktu w wierzącym człowieku, który doświadczył usprawiedliwienia Bożego, jest dzieckiem Bożym, ale w swoim życiu z Bogiem jest na takim etapie, że i trochę prawo panuje nad nim i to prawo ożywia w nim jego tą grzeszną naturę, grzeszne skłonności. I ten człowiek próbuje o własnych siłach pokonać to, co się w nim dzieje i dochodzi do przekonania, że nie jest w stanie tego pokonać. Toczy się w nim jakaś walka. Myślę, że każdy człowiek wierzący musi ten okres przejść. Ja mogę zaświadczyć w moim życiu, że bardzo długo przechodziłem ten okres i on wraca, czasami wraca i znów znajduje się w tym 7 rozdziale, bo widzę ten wewnętrzny konflikt, który we mnie się rozgrywa. Ale jestem przekonany, że tak jest zbudowany list do Rzymian, że on nas chce zaprowadzić do rozdziału 8. Zobaczcie, jak się zaczyna rozdział 8 listu do Rzymian. Od 1 wersetu czytamy, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A więc przechodzimy do etapu, że wychodzimy z tego potępienia rozdziału 7. W rozdziale 7 jest jeszcze jakieś potępienie, ponieważ nie czynię to, czego chcę, ale więc jeżeli czynię zło, więc jakieś potępienie przychodzi do mego życia. I wielokrotnie ludzie wierzący mają z tym problem. Nie czynię tego, co chce Bóg, więc czuję się osądzony, czuję się potępiony. Coś jest nie tak z moim wnętrzem. Oczywiście mogę przyjść do Boga i Bóg mi przebaczy, ale to jeszcze nie jest to, o czym mówi list rozdział 8. Przecież to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwalnia cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy żyjemy, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i zamysł powiedziane to życie i pokój. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dla tych, którzy wychodzą z 7 rozdziału i przechodzą do rozdziału 8. Nie ma dla tych, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, to Duch Święty prowadzi ich do życia i pokoju. To jest ten moment, ten stan, o którym powiedział Pan Jezus. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i życie w obfitości. To się dzieje dopiero tutaj. To się dzieje dopiero w 8 rozdziale. To jest ten moment, z którego człowiek zostaje wyzwolony z wszelkiego potępienia, które przychodzi na jego życie. Wszelkich oskarżeń zostaje wyzwolony. To jest moment, w którym człowiek zaczyna wchodzić w ten etap życia w obfitości i w pokoju i w radości, w Bożym odpocznieniu. Jak powiedziałem, przechodzimy wszyscy przez 7 rozdział. Jest to nieuniknione. Nie ma drogi do rozdziału 8, omijając 7. Przechodzimy wszyscy przez 7 rozdział. Przechodzimy wszyscy przez wewnętrzne konflikty, sprzeczności, walki, napięcia, by w końcu dojść do tego miejsca, gdzie ma się objawić w naszym życiu moc Ducha Świętego. O tym jest mowa, 8 rozdział, to jest życie w mocy Ducha Świętego. Tam słowo duch jest słowem dominującym, które się ciągle pojawia. Duch, duch, duch. Ci, którzy są w duchu, ci, którzy żyją w duchu, ci, którzy postępują w duchu, ci, którzy doświadczyli mocy Ducha Świętego, ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, to jest rozdział 8. Tam jest bez końca powtarzane życie w mocy Ducha Świętego. Bracia i siostry, i my przychodzimy do takiego momentu, w którym odkrywamy, że moje ludzkie starania, moje wszelkie możliwości, moje wszelkie zmagania wobec grzesznej natury nic nie znaczą. Nie jestem w stanie jej zwyciężyć, nie jestem w stanie jej pokonać. Muszę skapitulować, rozbić się, rozlecieć się, roztrzaskać się. Moje ja musi zostać poniżone i uniżone i złamane. Po to bym przyjął łaskę i moc Ducha Świętego, która mnie podniesie, która mnie wydźwignie. Dopóki walczę w ciele, dotąd przegrywam. Dopóki skapituluję, przyjmę łaskę Bożą i moc Ducha Świętego mnie wypełni, wtedy zaczynam wychodzić na powierzchnię. Apostoł Paweł starał się to wytłumaczyć, wyjaśnić, rozświetlić, pokazać, co przeżywają wierzący ludzie, co przeżywają chrześcijanie i jaka jest droga przejścia spod takiego życia w oskarżeniu, w potępieniu do życia w mocy Ducha Świętego. Bracia i siostry, i jak powiedziałem, wszyscy przechodzimy przez ten etap. Bardziej czy dłużej czy krócej, wszyscy jesteśmy na tej drodze, gdzie wpadamy w to rozdarcie rozdziału 7. To nas zaczyna męczyć, to nas zaczyna dołować, to co nas sprawia, że niektórzy mówią, nie, Ewangelia nie działa. Niektórzy mówią, niektórzy nawet w rozdziale 7 odwracają się od Boga, mówiąc, jeżeli moje życie ma być takim rozdarciem, to ja nie jestem w stanie. Ale przechodzimy po to, by umarło nasze ja. Byśmy umarli w naszych ludzkich zmaganiach. Byśmy umarli w naszej ludzkiej możliwości cielesności. I pozwolili, by moc Ducha Świętego zaczęła przenikać i przepływać przez nasze życie. I by moc Ducha Świętego zaczęła nas podnosić do tego, o czym mówi ten rozdział. Do życia, w którym jest życie i pokój. I nie ma już więcej potępienia. Coś, w takim razie coś praktycznego. To co mamy robić? To co mamy robić? Co masz robić, gdy przeżywasz ten konflikt, tę walkę? Co masz robić? Masz się poddać? Masz powiedzieć, akceptuję grzech? Co masz robić? Nie zgadzasz się, ale wiesz, że twoja niezgoda niewiele znaczy. Nie zgadzam się, ale nie, moja, to, że się nie zgadzam, nie znaczy, że pokonam, że zwyciężę. To jest miejsce, droga, w którym Bóg próbuje się rozprawić z naszym ego. I w tym sensie nawet zło jest obracane ku dobremu. Jeśli ma to doprowadzić do rozprawienia się z naszym ego, to zło jest obracane ku dobremu. Każdy nas upadek, który obraża Boga, w konsekwencji ma doprowadzić do złamania mojego ja. Ma mnie doprowadzić do miejsca, w którym zrozumie, że nie jestem w stanie sam się przeciwstawić. Ma mnie doprowadzić do miejsca, w którym zacznę rozpaczliwie wołać do Boga i powiem, Boże, napełnij mnie Twoim duchem. To jest miejsce, w którym człowiek zaczyna padać przed swoją ścianą płaczu i woła, Boże, napełnij mnie Twoim duchem. Udziel mi mocy Twojego świętego ducha. Panie, tyle razy próbowałem i nic z tego nie wychodzi. Napełnij mnie mocą Twojego ducha. Panie, spraw, by Twój święty duch podniósł mnie i przeprowadził mnie przez tą walkę i zmaganie. Te walki, jak powiedziałem, wracają. One się pojawiają co jakiś czas. Ale człowiek, który dochodzi do tego, że moc Ducha Świętego jest tą realną siłą wspierającą go, zaczyna tej mocy ducha szukać. Zaczyna o nią zabiegać. Zaczyna się o to modlić. Zaczyna szukać każdej okazji, by wołać, Boże, napełnij mnie Twoim świętym duchem. Kiedy sobie nie radzisz, zaczynasz wołać, Boże, napełnij mnie Twoim świętym duchem. Kiedy nie radzisz sobie ze swoimi dziećmi, nie wiesz, co im masz powiedzieć i przestudiowałeś wszystkie podręczniki psychologii i one ci mówią to i tamto i to wszystko stosujesz i to w ogóle nic nie działa, bo mówisz, twoje dziecko jest inne, jeszcze jest nieopisane w żadnym podręczniku. Dopiero jak ja napiszę podręcznik o moim dziecku, to dopiero będzie napisane. Jeszcze nigdzie nie jest opisane, nigdzie. Więc jeżeli nie wiesz, co masz robić, to wtedy masz się modlić, Boże, napełnij mnie Twoim świętym duchem, bym wiedział, co mam powiedzieć mojemu dziecku. Bym wiedział, jak mam zareagować. Bym wiedział, jak mam mu usłużyć. Bym wiedział, co mu mam powiedzieć. Kiedy przychodzisz do miejsca swojej pracy i po prostu nie jesteś w stanie przewidzieć, jaki będzie dzisiejszy dzień, jak on się będzie układał, jakie będą po prostu sytuacje, co się stanie, kto ci coś powie i po prostu naprawdę nie jesteś w stanie się na to tak dobrze przygotować. No stara się być przygotowany, ale nie jesteś w stanie się przygotować. To wtedy rano będziesz wołał, Boże, napełnij mnie Twoim świętym duchem, kiedy idę do mojej pracy. Napełnij mnie Twoim duchem, aby Twój święty duch był moim wsparciem, pomocnikiem i pomógł mi. I pomógł mi reagować wtedy, kiedy nie wiem, jak reagować. Kiedy pojawi się jakaś inna sytuacja, to znów tylko to, że Duch Święty mieszka w nas, może nam pomóc zachować się tak, jakby Bóg chciał, żebyśmy się zachowali. Bracia, siostry, uczyliśmy się o usprawiedliwieniu, o przebaczeniu grzechów, a teraz próbujemy się dowiedzieć, że chrześcijańskie życie może być życiem wyzwolonym tylko wtedy, kiedy moc Ducha Świętego w sposób swobodny płynie w naszym życiu. Tego nauczał Jezus, tego nauczali apostołowie, wzywając Kościół, abyśmy wołali o napełnienie Duchem Świętym. Czy to pierwsze napełnienie, chrzest, czy to kolejne napełnienie, czy to poszukiwanie Ducha Świętego, który będzie w jakiś sposób mocno oddziaływał na nasze codzienne życie. I chcę was zaprosić do modlitwy. Taka zwykła, prosta modlitwa. Modlitwa, w której będziemy wołać o Ducha Świętego. Będziemy wołać, Panie, napełnij nas Duchem Świętym. Panie, przyjdź w mocy Ducha Świętego. Halleluja. Jak nie masz siły, to może to jest dobre miejsce, takie miejsce bezsilności. Te miejsca bezsilności nam są potrzebne. Byle to nie były miejsca depresji, ale miejsca bezsilności naszego ludzkiego ja. Miejsca bezsilności naszego zmagania się. Halleluja, halleluja, Panie. Panie Jezu, wiem, że jesteś między nami. Panie Jezu, wiem, że Ty się przechadzasz pośród Twojego Kościoła. Panie Jezu, wiem, że Ty zaglądasz do naszych serc i widzisz wszystkie walki, zmagania, rozterki, widzisz wszystko...